Gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie przy mikrofonie Tomek Sikorski. Jak w każdy ostatni poniedziałek miesiąca gościmy w studiu Radia Bogoria Krzysztofa Kozerę, prezesa Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień dobry.
Witam pana, dzień dobry państwu.
W końcu walne zgromadzenie członków będzie miało miejsce.
Tak, ryzykujemy, pomimo że ustawa covidowa przewidywała, że walne zgromadzenie ma się odbyć w ciągu 6 tygodni od zakończenia pandemii. Pandemia nie została jeszcze ogłoszona, że się zakończyła.
No nie wiadomo, czy w ogóle kiedyś
ale
ogłoszą.
Ale ponieważ jest możliwe zaproszenie co najmniej 150 osób, bo do tego nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione bądź ozdrowieńcy, to być może, że w tym limicie się zmieścimy. Jeżeli nie będziemy się mieścili, po prostu odwołamy to walne zgromadzenie. Ale niemniej ryzykujemy i 10 lipca chcielibyśmy, aby takie walne zgromadzenie się odbyło. Porządek obrad i zawiadomienia i zaproszenia zostały wysłane do naszych mieszkańców. Tutaj niektórzy kwestionują, czy możemy żądać okazania właśnie dokumentu, czyli tego certyfikatu szczepień bądź ozdrowieńca. Jest to na zasadzie dobrowolności. Jeżeli ktoś okaże, to po prostu nie będzie się liczył do limitu tych 150 osób. Niemniej w ubiegłym roku, jak robiliśmy walne zgromadzenie we wrześniu, w ostatnim możliwym terminie, to również był limit 150 osób. Wtedy przyszło około 130 osób i walne zgromadzenie normalnie się odbyło. Także zapraszam w tej chwili. Porządek obrad również jest zawieszony na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś gdzieś w skrzynce zagubił albo coś, może się z nim zapoznać. Również wszystkie materiały na walne zgromadzenie typu sprawozdanie z działalności zarządu, sprawozdanie z badania bilansu przez biegłego rewidenta, rachunek wyników, podział zysku, stan funduszy. To wszystko jest zawieszone. Również list polustracyjny za ubiegły rok, który lustracja Związku Rewizyjnego przeprowadziła w zakresie inwestycji, bo my podlegamy corocznym badaniom, jeśli realizujemy inwestycje. Normalna trzyletnia lustracja była dwa lata temu. Także wszystko, co będzie tu przedmiotem obrad, jest umieszczone w porządku. Nie wszystkie może cyfry są podane, ale jeśli pan redaktor pozwoli, to bym powiedział, że bilans zamyka się kwotą 101 540 298 000 zł. I za rok obrotowy 2020 zysk netto w wysokości 592 142 zł i 46 groszy. I to jest kwota, która będzie do podziału przez walne zgromadzenie.
No właśnie, na co pójdą te pieniążki?
No właśnie, do tej pory gro środków przeznaczaliśmy na fundusz remontowy, na fundusz zasobowy. W tej chwili tak naprawdę aż tak dużych środków już nie potrzebujemy i na fundusz zasobowy pójdzie tylko 17 tysięcy prawie 800 zł. Natomiast do eksploatacji lokalów mieszkaniowych, czyli to wszystko, co jest związane z utrzymaniem mieszkań, pójdzie kwota 312 953 zł. I ewentualna rezerwa na wynik eksploatacji zasobów mieszkaniowych na 2021 rok 261 400. Czyli to jest ponad 560 000 na ten rok przewidziane na ewentualne podwyżki zarówno mediów tych ogólnodostępnych, czyli oświetlenia klatek schodowych, ewentualnych śmieci i innych. Z tego, co słyszałem, to wypowiedź pana burmistrza, że na 3 lata mamy zawarty kontrakt na śmieci w stałej cenie i że podwyżki za śmieci nie powinno w tym czasie być. Nie wiemy jeszcze, co z wodą, bo u nas zmieniała się ona w granicach 19 lipca. Dzisiaj mamy 28 czerwca. Na razie żadnej informacji nie mamy, aby woda i kanalizacja ulegała zmianie.
Ale wiemy natomiast już, i to jest smutna wiadomość, że będzie podwyżka gazu.
To jest rzecz straszna, bo dostaliśmy już pierwszą propozycję z PGNiG i proszę państwa, ta propozycja wynosiła 52% podwyżki cen gazu. Co tak wprost przeliczając, to się przekłada na 25% podwyżkę kosztów
można
ogrzewania.
Można aż o 52%
to
podwyższać
niestety,
ale ceny takich surowców.
My jako przedsiębiorcy nie podlegamy regulatorowi, czyli prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza ceny. On zatwierdza ceny tylko dla gospodarstw domowych, ale mieszkańcy pośrednio korzystają z ogrzewania gazowego, bo niektórzy mają piecyki indywidualne gazowe i wtedy ich to dotyka już, bo jak sprawdzałem swój rachunek za gaz, to w tej chwili płacę ponad 10 groszy za kilowatogodzinę, a my jako firma płacimy na razie 8 groszy z drobnym hakiem. Także w tej chwili płacimy taniej i wynik ten tegoroczny będzie prawdopodobnie dodatni. Nie ukrywam, że również tutaj w podziale przy zatwierdzeniu bilansu przez walne zgromadzenie za ubiegły rok mamy do zwrotu 716 tysięcy dla naszych mieszkańców w ramach rozliczeń zarówno za ciepłą wodę, jak i za centralne ogrzewanie.
Czyli to troszeczkę osłodzi, że tak powiem.
No ale panie redaktorze, ja dziękuję za taką osłodę, bo my czyniliśmy również nakłady inwestycyjne tutaj w oszczędzanie energii. Wymienialiśmy zawory nowe na termostatyczne, gazowe, które szybciej działają, szybciej reagują na zmianę czynnika zewnętrznego, czyli temperatury. A tu podcina się skrzydełka i cenę gazu się podnosi, więc...
A jak to się przełoży bezpośrednio na mieszkańca? Ile mieszkaniec będzie miesięcznie?
Tak jak mówiłem, 25% by wtedy wzrosło średnio cena gigadżula, nie? Natomiast ja nie zakładam, będziemy czekali do ostatniej chwili, być może, że ceny gazu na rynkach światowych spadną trochę. Natomiast dzisiaj, no niestety, one są rosnące i na tyle wysokie, że no dzisiaj byłoby błędem podpisanie takiego kontraktu. Co prawda kontrakt na ten rok podpisywaliśmy 2 lata temu, ryzykując trochę, ale to się opłaciło. Natomiast nie wiem, jak, co nam zaproponuje gazownia na przyszły rok.
Z tymi cenami, tak jak pan mówi, na świecie, to troszeczkę tak mi się trochę przypominają ceny paliwa na stacjach benzynowych, że jak ceny na świecie rosną za baryłkę, to paliwo bardzo szybko idzie do góry, natomiast jak gwałtownie spadają, to nigdy
na stacjach benzynowych. Tutaj ja się nie dziwię przedsiębiorcom, którzy sprzedają, przyzwyczaili się do godziwych zysków i nie mają żadnego interesu w tym, żeby obniżać, no bo potem można te pieniądze w inny sposób zagospodarować.
Ale podwyżki tak właśnie tłumaczą, że cena baryłki wzrosła bardzo dużo, ale jak już spadają i obniżają się gwałtownie te ceny, bo często tak bywa, to już na stacjach benzynowych gwałtownie się nie obniżają, a na przykład o 2 grosze.
Aha. I tutaj na przykład duży producenci, którzy zużywają maksymalne ilości gazu, na przykład grupa Azoty, na rynkach światowych, europejskich, w początek maja megawattogodzina przekroczyła 25 euro, gdzie na naszej giełdzie rok temu wynosiła 27,90 złotego. W związku z tym różnica jest kolosalna, jest to 6-krotność praktycznie. W tej chwili by trzeba było liczyć 126 zł za megawattogodzinę. To są ogromne podwyżki.
A z czego takie podwyżki wynikają w tej chwili?
Na pewno z kursu ropy, również cen gazu w Europie. Tutaj myślę, że największy producent, czyli Rosja, dyktuje trochę swoje warunki. My chcieliśmy dywersyfikować, więc mamy trochę gaz norweski, trochę gaz skroplony ze Stanów, z Kataru, ale to niestety jest drożej, bo to nie da się ukryć, że pomimo, że drogo płaciliśmy Rosji, to było i tak taniej niż ten importowany z krajów zachodnich. Nie? I tutaj już się tego nie obejdzie. Natomiast no, mało tego, drugim elementem jest fotowoltaika, którą również my jako spółdzielnia założyliśmy na wszystkich kotłowniach, żeby ograniczyć koszty, a tu słyszymy, prawda, że będziemy teraz już nie prosumentami, ale producentami, czyli my będziemy sprzedawali grupie energetycznej za na przykład 200 zł, a kupowali od nich za 400, więc żaden biznes w tym momencie. No z tym, że tam jedno z ostatnich zdań mówi, że ci, którzy mają umowy prosumenckie, będą je mogli mieć jeszcze przez 15 lat, ale ja uważam, że nic pewnego w polityce nie ma i zawsze się może znaleźć ktoś, kto to wywróci do góry nogami i się okaże, że niestety, ale już za 2 lata na przykład to zrobią. I tutaj chodzi również o indywidualnych odbiorców, którzy zakładali panele fotowoltaiczne, że w tej chwili podcina się skrzydełka. Rzeczywiście problem, który jest w Polsce i nie tylko, to jest magazynowanie tej energii, której nadmiar jest produkowany przez instalacje fotowoltaiczne.
No, fotowoltaika w ostatnim czasie zrobiła się takim fajnym trendem, chociaż już od wielu lat na domach właśnie te instalacje są montowane, to w tej chwili bardzo dużo firm to oferuje, sprzedaje, więc no, ktoś widocznie zobaczył, że jest za dobrze.
Tak. I trzeba się dzielić z państwem.
Tak, dokładnie.
Bo tak z tego by to wynikało.
Panie prezesie, czy jakieś w tej chwili remonty instalacji trwają, tak, jakieś wymiany, jak to wygląda?
Niedawno, ja chyba w ubiegłym tygodniu, rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie nowej instalacji przeciwpożarowej w dwóch najwyższych budynkach w centrum, tutaj 33-27, które no niestety zmuszeni jesteśmy ze względów pożarowych wykonać. To jest duży kontrakt, ponad 400 tysięcy złotych. Tam jest taka przeróbka, że oprócz hydroforowni, które podwyższają ciśnienie do podania wody, wykonane zostały już dwa przyłącza niezależne i to tam średnicą 100 mm wodociągi po to, żeby zabezpieczyć ilość wody potrzebną, gdyby ewentualnie cokolwiek się zdało. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, ale zarówno przepisy nam to nakazują, jak i straż zaleca, żeby jednak to było wykonane. I w tej chwili okres letni poświęcimy na wykonanie tego. Tam w grę wchodzi również przerobienie instalacji elektrycznych, na napięcie bezpieczne w przypadku zadziałania systemu. Włącza się oświetlenie awaryjne. Jednocześnie będziemy wymieniali oświetlenie w tych budynkach na LED-owe, takie, które będzie oszczędzało, że jeżeli wysiadam na piątym piętrze, to zapala się tylko piąte piętro, a nie od góry do dołu, tak jak było to dotychczas. Chcemy w ten sposób zaoszczędzić. Po wykonaniu tych grubych remontów przejdziemy do malowania klatek schodowych, bo one były planowane już od 2 lat, ale te przepisy pożarowe spowodowały, że niestety musieliśmy je wstrzymać. I kończymy wymianę instalacji wewnętrznych ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacji na osiedlu Kopernik, tym starym. Ostatecznie zdecydowali się mieszkańcy Dworskiej 1. To był ostatni budynek, który nie był za, a w tej chwili większość jest za tym, żeby jednak to wykonać, a spowodowały to po prostu zalania mieszkań, bo te instalacje już nie wytrzymują tego ciśnienia, które tam jest. Mało tego, no, koszty podgrzewania wody również są wysokie. Po remoncie te koszty spadają prawie o połowę. Także to się opłaci.
Rachunek
to będziemy
ekonomiczny
robili.
Jest najważniejszy.
Dokładnie tak.
Dziękuję za te wszystkie informacje, panie prezesie.
To, ja jeszcze jedno zdanie bym chciał tu wtrącić. Proszę państwa, dzisiaj przeczytałem w jednym z portali internetowych o panu Zanonu Procyku, prezesie olsztyńskiej spółdzielni po Jeziorze, który przez panią Lidię Staroń został tak skarany, że zapłacił udarem i zniszczoną karierą. Pani Staroń stwierdziła, że odszkodowanie dla niego 1 800 000 jest zbyt duże i prosiła tu Zbigniewa Ziobrę o wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. W czwartek Sąd Najwyższy oddalił tę kasację za to wysokie zadośćuczynienie i stwierdził, że nie może nawet to zrekompensować nieprzeciętnej krzywdy, jakiej doznał pan prezes Procyk. Mężczyzna podkreślał, że wieloletni ten spór z Lidią przypłacił zdrowiem i złamaną karierą, a jego zastępca i bliski kolega nie doczekał roku i popełnił samobójstwo. Rzucił się z wieżowca naprzeciwko pawilonu pani Lidii Staroń. I tak naprawdę w Olsztynie, jak się czyta cały ten artykuł, odsyłam do tego artykułu, tam są szczegóły, na czym polegał ten konflikt, jak dobrą osobą jest pani Lidia Staroń. Tam wystarczy przeczytać, a jednocześnie, jak obserwowaliśmy odpowiedzi na pytania w Senacie, to każdy mógł sobie wyrobić zdanie, że nigdy nie odpowiedziała na temat. Dziękuję
Straszna
bardzo.
Straszna historia. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był gościem Radia Bogoria.
Dziękuję, do zobaczenia.
Gość Radia Bogoria.